Gościem Radia Centrum jest Adam Dobrzyński, dziennikarz muzyczny, aktualnie związany z programem pierwszym Polskiego Radia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A właściwie patrząc na zegarek, chyba teraz dobry wieczór.
Pytanie, kiedy ten nagrywany wywiad będzie emitowany?
W środę po 12.
To dzień dobry.
Jako dziennikarz woli pan zadawać pytania, czy na nie odpowiadać?
O, fajne pytanie. Nie powiem, że trudne, bo spotykam się z taką i taką opcją czasami. Jak jest bardzo inteligentny albo zadufany w sobie artysta, to sprawdza dziennikarza i w rozmowie stawia pytania i patrzy, co z tego wyjdzie i wyniknie. Zawsze udaje mi się wyjść z tego obronną ręką, więc chyba dobry jestem i z jednej, i z drugiej strony, a częściej zadaję pytania.
Mówi się, że muzyka folkowa nie przyciąga teraz do siebie tak młodych ludzi jak kiedyś, ale wydaje mi się, że chociażby w kontekście sceny otwartej nie jest to prawdą, bo wczoraj podczas piątkowego koncertu konkursowego na scenie zobaczyliśmy przede wszystkim jednak młodych ludzi.
Tak, to prawda, choć składy niektórych zespołów były mieszane, to pokazuje, że rynek i scena folkowa w Polsce jest bardzo prężna i ciekawa. Problem jednak jest globalny, jeżeli chodzi o nasz kraj, że wiele ciekawych zespołów, artystów ma problem z przebiciem się do świadomości odbiorcy, tudzież później nabywcy produktu, jakim dzisiaj jest płyta kompaktowa.
Dlaczego? Zła promocja, czy raczej ta niszowość folku?
Niszowość i wielość podobnych produktów. Zespół Sagura, który nam obojgu się podobał, co poza anteną ustaliliśmy, był zespołem bardzo świeżym, niosącym powiew pewnych zmian i fuzji, które są absolutnie potrzebne w każdym stylu gatunku muzycznym. A jednak jest to zespół niszowy jak Hajdamaki czy Kozak System, bo to zespół, który nie pojawi się, no nie ma takiej możliwości, żeby pojawił się na playliście radiowej. Ja kiedy zajmowałem się układaniem playlisty w programie pierwszym Polskiego Radia, to był rok 2011, no to pamiętam, że nie sięgałem ani do Hajdamaków, ani do Kozak Systema, oba zespoły znałem. Po prostu one nie pasowały ani na rozbiegówkę, ani na open hour, czyli na utwór, który otwiera poszczególną godzinę. Po wiadomościach, do sygnałów dnia też nie nadawały się zupełnie te utwory, bo jednak one są takie bardzo anty czemuś tam. No i po polityku źle zagrać jest utwór w języku polskim, tym bardziej zespołu kozackiego.
Chyba, że chce się być antysystemowym.
Chyba, że chce się po prostu oprawić raz i no potem zajmować się czymś innym.
Odejść od dziennikarstwa radiowego. Trudno było w tym roku wybrać laureatów, bo był pan jurorem.
Tak, byłem pierwszy raz w tym roku jurorem, za co organizatorom, a szczególnie Bogdanowi Bracha dziękuję z tego miejsca. I byłem pierwszy raz, a chociaż to 26. festiwal. To jest niebywałe, bo być cząstką takiej ważnej historii, jaką się tworzy, jaką tworzą Mikołajki Folkowe każdego roku. Poziom był według mnie wysoki, choć może inni jurorzy będą mieli kompletnie odmienne ode mnie zdanie. Miałem od początku kilku żelaznych faworytów, których uważałem, że w sobotę w tym finałowym otwarciu chciałbym usłyszeć i zobaczyć raz jeszcze. Wielu, przyznam się szczerze, no mówię subiektywnie, choć staram się wielokrotnie oceniać dla słuchaczy w sposób taki obiektywny.
Subiektywnie obiektywny.
Tak, i to jest chyba taka przywara dziennikarza, nie tylko radiowego, że chce być taki bardzo otwarty i nie sugerować. Ale prawda jest taka, że w wielu typach moje głosy różniły się od reszty jurorów, natomiast pokryły się, jeżeli chodzi o dwie formacje, które w czwórce, przepraszam, w trójce, a trzecie miejsce było podwójne, się znalazły. Więc chyba i tak mam wynik nie najgorszy.
Mogę zgadywać Karma Trio.
Ależ oczywiście.
I trio też z Warszawy, tylko nie pamiętam do końca nazwisk. Woźniak i jeszcze jakieś dwa nazwiska.
Czy oni są z Warszawy, czy z Krakowa?
Tak się zastanawiam. A może z Krakowa?
Chyba z Krakowa. Ściąga jest, no to nie zawaham się jej użyć. Woźniak, Wachowiak i Kinaszewska, dokładnie tak.
Z Warszawy ja miałam rację.
No tak.
Mnie też te akurat formacje przekonały. Zdziwiłam się, że nie było wcześniej wspomnianej przez nas Łysej Góry Czyli wnioskować możemy, że jury miało całkiem odmienne zdania.
No tak, bo nikt swojej, zaproponowałem kolegom i koleżance takie typowanie najbardziej tradycyjne, kiedy siadam na ławie jurorów, żeby po prostu swoje typy od pierwszego do ostatniego miejsca przedstawić. No więc byłem jedyną osobą, która zwróciła uwagę na Łysą Górę. No cóż, no nie będę komentował. Ja prowadzę w Warszawie taki cykl w Domu Kultury Oko. Właściwie dwa obecnie cykle. Jeden to jest premiera w Oku. Jak jakieś zespoły z Lubelszczyzny miałyby ochotę przyjechać do mnie do Warszawy, to zapraszam. A drugi cykl, taki bardziej tradycyjny, który prowadzę od wielu, wielu lat, to jest Folkowe Oko Energia Źródeł. I ja tam widzę ten zespół, już z nimi rozmawiałem zresztą po koncercie, że absolutnie powinni się u mnie pojawić. Bardzo bym chciał, ale jeszcze nie ustalaliśmy szczegółów, żeby to był maj, bo w kwietniu mam bardzo ciekawy projekt Ingi Habiba, znanej z formacji One Million Bulgarians, z zespołu Lorien. Ona ma swój projekt poboczny, którym zaraziła mnie w ubiegłym tygodniu i to jest zespół składający się z Ormian. To jest niesamowite, naprawdę, jak oni grają. Gorąco polecam.
Wracając do sceny otwartej, beatbox i folk, takie połączenie też pojawiło się na deskach sceny w chatce Żaka.
Tak, ja też sobie ten duet zaznaczyłem, żeby przynajmniej wyróżnienie im dać. To też do gustu jurorom nie trafiło. Chyba tutaj mogę ich troszeczkę zrozumieć, bo faktem jest, że duet nam przedstawił tylko dwa utwory, po których trudno jest ocenić całość. Każdy z artystów prezentował znacznie więcej kompozycji. A były też zastrzeżenia, że beatboxer przykrył skrzypaczkę i wokalistkę i dziewczynę tam na klawiszach też grającą. I coś w tym chyba jest, ale
a
to był ciekawy pomysł. I beatboxer naprawdę włożył w to mnóstwo serca, energii i było to według mnie zawodowe.
Przychodzi mi od razu na myśl zespół Kapela Same Suki. One też w swoim repertuarze na debiutanckiej płycie mają taki beatboxowy kawałek i pamiętam też wykonywały bodajże 2 lata temu na Mikołajkach folkowych Beachbox. O ile się nie mylę, tak właśnie
tak
ten
było.
Utwór się nazywa.
Tak było. No proszę, a nie było samych Suk, ale była z samych Suk siostra Heleny, Karolina i też odbiła się mocnym piętnem w naszych uszach i z tego co wiem, także w uszach słuchaczy, którzy głosowali na swoich faworytów, bo Karma Trio wystąpiła bardzo dobrze, zaprezentowała się w świetnym repertuarze, a moim zdaniem i zdaniem jurorów Karolina po prostu zasłużyła na to, żeby stać się wokalistką tego festiwalu.
Za kulisami także rozmawialiśmy wraz z organizatorem konkursu Scena Otwarta. Byliśmy pod wrażeniem, słysząc występ Karma Trio, także tutaj muszę przyznać w 100% rację, nie dało się przejść obok nich obojętnie. Jest jakiś gatunek, z którym nie można połączyć folku?
O, to jest pytanie z serii, ktoś by powiedział, trudnych.
Filozoficznych.
Tak. Nie, wydaje mi się, że muzyki folkowej nie ma takiego gatunku, z którym nie można byłoby połączyć. Bo przecież do muzyki etnicznej, do muzyki folkowej nawiązywało mnóstwo formacji hardrockowych z historii muzyki. Cepelinów chociażby, możemy wziąć ich słynny Kaszmir. No co, gdzie dalej szukać, prawda? Do muzyki folkowej tylko po swojemu nawiązują artyści z Nashville, czyli muzyka country, swoich podstaw, czyli bluegrass. A czy muzyka klasyczna, czy muzyka pop, rockowa, jazz, to co robi Andrzej Jagodziński od wielu, wielu lat, czy Zbigniew Namysłowski, to przecież non-stop jest to czerpanie ze źródeł. Jan Ptaszyn Wróblewski, kolejny, który się odnosi do tego, co było kiedyś, więc chyba ta muzyka, która powiedzieliśmy na początku rozmowy, jest taka troszeczkę marginalna, trochę niszowa. Okazuje się, że jeśli nie jest tworząca i napędzająca rynek muzyczny i twórców, to na pewno jest wszechobecna.
Przychodzi mi na myśl połączenie folku z popem. Pojawiają się takie zespoły, są grane w komercyjnych rozgłośniach także. Nie wiem, czy to jest do końca trafiony pomysł. pop od folku troszkę chyba
no tak, ale
zbyt
folk,
daleko leży.
Ale folk jest też takim workiem, który jest niezwykle pojemny, jak worek świętego Mikołaja. I tak naprawdę brat Sebastiana Carpielli Bułecki, który stworzył zespół Future Folk, no to przecież to jest generalnie bardzo smaczny pop, który nie jest absolutnie biesiadny, a jak najbardziej ma naleciałości folkowe, góralskie. Jest tego tam bardzo, bardzo wiele. I takich zespołów jest mnóstwo na rynku muzycznym. I co by tu nie mówić, naprawdę zdecydowanie wolę Piersi i Przyjaciele, którzy śpiewają, że będzie zabawa i każde wesele teraz i każda porządna impreza bez tego utworu obyć się nie może, niż nasze sławetne, i tutaj pewnie wszystkim studentom się narażę, Disco Polo, które też w sumie odnosi się do źródeł, tylko w bardzo złym stopniu i bardzo źle przedstawia i młodym, i starszym odbiorcom muzykę jako taką, bo to jest niszczenie odbiorcy, to nie jest nauka i jakaś przyśpiewka przy szklance wódki, ona może być smaczna, a to, co oni robią, jest po prostu niesmaczne i niestrawne.
Przyszła mi na myśl kolejna próba połączenia, ale chyba dość udana. Folku z elektroniką. Do ubiegłego roku myślałam, że te dwa gatunki nie mogą, absolutnie nie mogą być udanym połączeniem, ale usłyszałam także na Mikołajkach folkowych Dziadowski Projekt. Zauroczyłam się i śledzę ich działalność do dnia, do dziś.
Mhm.
Co pan o tym myśli?
Tak, jest tych artystów bardzo wielu. Teraz od razu w głowie próbuję sobie przypomnieć artystkę, która mnie oszołomiła na Sopot Jazz Festiwalu. W każdym razie ona mieszka w Nowym Jorku. To trzeba sobie wygooglować i znaleźć nazwisko. Ona pierwszy dzień tego festiwalu otworzyła w duecie między innymi z Ulą Dudziak. I to pokazało, co można zrobić ze swoim głosem, jak go można pięknie, jak Kimbra od Gotye, nagrać i potem przetworzyć, jak to robi Sambor Dudziński od wielu, wielu lat. Też go gorąco polecam, bo to taki Czesław Niemen naszych czasów, który jest samowystarczalnym muzykiem, który wszystko sam zarejestruje, odtworzy, zaśpiewa fantastycznie. Genialnie zimprowizuje, czyli też ma takie jazzowe, trochę jazzujące korzenie. I to, co ona zrobiła na festiwalu, mnie absolutnie zaskoczyło i pokazało, że czerpanie z źródła, z korzeni muzycznych, chodzenie po sklepach z zabawkami, żeby znaleźć sobie jakiś instrument, który można sobie na nowo niejako stworzyć z drugim. Przy pomocy taty wzięła jakąś starą pozytywkę, włożyła w pudełko i ten dźwięk, który ta pozytywka generowała w tym pudełku od taty, okazał się być najpiękniejszym dźwiękiem, jaki na tym festiwalu usłyszałem.
Czyli interpretacje różne, nawet te bardziej nietypowe folku przemawiają do pana.
Tak, instrumentarium jest bardzo bogate. Skupiamy się na 4-5 wiodących instrumentach, zapominamy o tych wszystkich, które są w naszej tradycji. Zespół Urmuli pokazuje zupełnie inne spojrzenie na te instrumenty, prawda? Przywiózł ze sobą mnóstwo jakże podobnych wizualnie chociaż instrumentów, a brzmieniowo były z zupełnie innej bajki. Ich kontrabas, nazwy nie pamiętam, miał tak piękne, niskie, a zarazem soczyste i głębokie brzmienie, że bym słuchał każdego dnia.
Urmuli porwali publiczność podczas wczorajszego piątkowego koncertu. Był bis i to dwukrotny.
Tak, a to jest zespół, który w sumie gdybym nie wiedział, gdybym nie był członkiem jury, prawdopodobieństwo jest wielkie, że specjalnie na ich występ przyjechałbym z Warszawy. Dlaczego? Dlatego, że ja ich poznałem przez Trybuniów Tutków. I gdyby nie Trybunie, być może o tym zespole nikt z nas by się do tej pory nie dowiedział. Trybunie zaprosili ich na swoją płytę, nagrali ją i są w trakcie promocji. Byłem niedawno na koncercie promocyjnym na targach, co jest grane w Warszawie, w warszawskim Teatrze Studio i to było naprawdę piękne. Oni w ogóle debiutowali koncertowo na skrzyżowaniu kultur pierwszego dnia polskiego, to oni się razem pokazali. Nie mogłem ich oglądać, byłem na jazzowym festiwalu w Sopocie i zobaczyłem ich na żywo pierwszy raz w Warszawie. Natomiast to, co pokazali tu w Chatce Żaka w Lublinie, było absolutnie oszałamiające z jednego prostego powodu. Oni tu byli sami. Oni tu byli dla siebie wyznacznikiem tego, co mają robić. Tu nie było kooperacji z naszymi góralami, bo tu scena należała do nich. Inny repertuar, inna metafora muzyczna, inna retoryka z publicznością i to napięcie muzyczne i to, jak oni fantastycznie, eterycznie działali na zgromadzonych, no to było coś niesamowitego.
I charyzma tutaj dochodzi. Tańce pojawiły się także na scenie. I nawet ta łamana angielszczyzna pana, który przemawiał do nas
to
podczas koncertu, to było urocze.
To było piękne, to było bardzo dziwicze, tak jak Czesław Śpiewa, który pokazał się przyjeżdżając autostopem z Kętrzyna do mnie do warszawskiego studia. Skarpetki suszył na stole, jak teraz siedzimy, bo miał przemoczone. I to był taki naturszczyk, który ma coś bardzo wiele do powiedzenia swoją muzyką i przekazem. A Jurmuli są dokładnie tacy sami, bo są dziewiczy. Język angielski jest śmieszny, łamany, ale zrozumiały dla każdego. Dzisiaj rano w hotelu na śniadaniu wspólnie zresztą żeśmy się spotkali i rozmawialiśmy. I to było niesamowite, bo rozmawialiśmy w trzech językach. Angielskim, rosyjskim i polskim, bo też już wiele rozumieją, bo tu nie pierwszy raz przebywają, więc już się trochę nauczyli tego, co mówimy. Trzeba uważać, co się mówi.
Radio to dla pana teatr wyobraźni.
Od zawsze taki był.
Jaką wyobraźnię ma zatem Adam Dobrzyński?
No, to jest pytanie, na które ja nie mogę dać odpowiedzi. Mogą odpowiedź dać moi słuchacze, a może bardziej słuchaczki, bo tak się jakoś dziwnie ułożyło, że słuchaczki częściej aktywnie spędzają czas przy moich audycjach, przynajmniej na Facebooku albo na komunikatorze radiowym. Mogę wyczytywać od nich jakieś tam teksty, jakieś opinie. Tak to się od lat ułożyło. A jaką mam wyobraźnię, to od strony muzycznej może powiem, że jest też nieograniczona, bo nie zamykam się na żadne style i gatunki. Szukam. W każdym coś znaleźć można. Mam taką zasadę, którą dawno temu przyjąłem, a w Polskim Radiu łącznie jestem już z drobną przerwą już od 10 czy nawet 11 lat, że nawet najgorsza płyta, jaka zostanie nagrana, może zawierać takie muzyczne cudeńko, którym chciałbym się podzielić ze słuchaczami. Co to dla mnie oznacza? Jest to wyzwanie, że każda z płyt musi być wysłuchana od początku do końca. Czasem faktycznie to są katusze, ale ten ostatni utwór, nawet którego nie ma na trackliście, jest bez znacznika, gdzieś tam ukryty w czasoprzestrzeni płyty, no może być taką perełką. Tak było wielokrotnie i dlatego każdemu i przez wiele lat w Polskim Radiu prowadziłem audycje, które były otwarte, do dziś są otwarte, ale Mazowiecki Magazyn Muzyczny, który prowadziłem w regionalnej stacji Polskiego Radia, odpowiedniku Polskiego Radia Rublin w Warszawie, czyli Radio dla Ciebie. I tam miałem scenę mazowiecką promować, zapraszać tych młodych artystów. Katusze były, proszę mi wierzyć, zanim wpuszczałem delikwentów na antenę, wielokrotnie te audycje były albo rozmowy nagrywane, bo cuda i cudeńka się wydarzały. Muzycznie też było wiele do życzenia, ale dawałem szansę tym, którzy byli najbardziej wartościowi. Fajnie po latach patrzeć i obserwować, jak wielu z nich odnosi naprawdę duże sukcesy i jak nie skreśliłem za jakieś niedociągnięcia ich. Tak było w przypadku wspomnianego Czesława, tu mówimy o globalnym, tak, globalnej popularności, nie mazowieckiej absolutnie, bo to przecież Polak z Danii pochodzący, ale tych zespołów przeleciało przez moje studio bardzo, bardzo wiele. Nie wiem, jak tutaj w radiu się to odbywa, ale kiedy miałem audycję, zdarzało się w Polskim Radiu, że i codziennie, to były takie piękne czasy, to Senevrat i chyba, to tych wywiadów było tyle, ile dni w tygodniu, a nawet i więcej. Więc mogę powiedzieć tak, że chyba mam na tyle dużą i pojemną, nawet dziś, wyobraźnię, że wciąż jestem otwarty na nowe, na młode dźwięki i na te poszukiwania. Nikt nie jest na straconej pozycji, ktoś musi się odważyć nagrać coś, żeby przekazać temu komuś, żeby poszło to dalej w eter.
Radio uczy otwartości nie tylko na muzykę, ale także na ludzi i na świat. Adam Dobrzyński, dziękuję.
Bardzo dziękuję również i pozdrawiam.